Oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić. Błogosławieni, którzy są gotowi wejść mu na spotkanie. Alleluja!
Alleluja! Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Z kim moglibyśmy porównać Boga? Jak sam dzisiaj mówi, z kim moglibyście mnie porównać, tak żeby mi dorównał? Jeśli do Niego należy czas i panowanie, i zwierzchność, i władzę, On jest początkiem i końcem, alfą i omegą, najpiękniejszym dobrem, krystaliczną miłością, sprawiedliwością, którą nic się i nikt nie może zmierzyć, to z czym można Go porównać? Kochani, chciałbym zacząć to dzisiejsze nasze spotkanie od wersza pana Ernesta Bryla, Wołał nas Pan. Bo myślę, że on też jakoś podsumowuje ten czas, ale też daje nam pewną perspektywę i do pewnej perspektywy nas zaprasza. I pan Ernest pisze w ten sposób. Wołał nas Pan na taniec, na śpiew i na radość, a myśmy przyszli tylko na radochę. Stąd nie zadrżały światy, pieśni poszły blado, taniec się jąkał, a śmiech kulał trochę. Wołał nas Pan na miłość. My na byle co przypędziliśmy, no i jest ziewanie. A On nam miejsce usłał w planet bujnym sianie. I niebiosa zaszczepił jak gniazdo jaskółki. Wołał nas Pan na wieczność. Myśmy zrozumieli, że na pogrzeb. Więc każdy trudne płacząc klecił i stroił trupie miny, stąd martwi leżeli. Kiedy on drzwi otworzył, czekał, światło świecił, nie pojmował, dlaczego wciskamy się w ziemię za nami. Kiedy wszystko właśnie otworzone, tylko odwrócić się na jasną stronę. Wołał nas Pan na taniec, na śpiew i na radość i ciągle woła. Nigdy nie ma zadość. Kochani, mówiliśmy sobie przez ten czas, ostatnie dni naszych rekolekcji, po pierwsze, by zobaczyć na to, że Bóg ma wizję człowieka i do pewnego życia, stylu życia, kultury życia, bycia nas wszystkich zaprasza. Próbowaliśmy sobie powiedzieć, żeby gdzieś, nawet jeśli trudne to czasami jest do zmierzenia się i przyjęcia życia, takim jest to, żeby spróbować w obliczu Chrystusa, w Jego obecności przyjąć, zaprosić Chrystusa w to, co jest tu i teraz, dziś. Nie co było, nie co będzie, ale żeby spróbować z Chrystusem żyć dziś, bo ulubiony czas działania Pana Boga, jak mówiliśmy sobie, to tu i teraz. Właśnie w tym moim życiu, w tych moich decyzjach, w tych moich wyborach, w tej mojej codzienności, mówiliśmy sobie, że warto jest dostrzegać te najmniejsze i niedoceniane rzeczy, ale też, żeby umieć wracać do tych rzeczy najważniejszych. By nie pozwolić im odejść, by nie zgodzić się na to, żeby coś w życiu stracić, nawet najmniejszą rzecz, a już nie mówiąc o wartości, która jest nam potrzebna do całego życia. Bo myślę, że to jest właśnie ta mądrość, którą Chrystus nam mówi o tym, żebyśmy spróbowali wiedzieć, zmierzyć się i świadomie budować na fundamencie, który się oprze różnej burze. Pamiętacie tą Ewangelię o tym, że można budować dom na skalę i można budować dom na piasku? I dokładnie wiemy, jak to się kończy, to budowanie. I może na tym się zatrzymujemy, ale ja sobie już dawno zdałem sprawę z tego, że czy budujesz na skalę, czy budujesz na piasku, to pamiętaj o jednej rzeczywistości, że i tak burza będzie. Niezależnie, czy budujesz dom na skalę, czy na piasku, burza będzie. Tylko inaczej ją się przeżywa, kiedy wiesz, na czym stoisz, co jest mocne, a co jest słabe i grząskie. Burza będzie. Po co my sobie to wszystko opowiadamy? No, myślę, że przede wszystkim po to, żebyśmy wiedzieli, że twoja i moja historia zbawienia, bracia i siostro, to nie jest gotowy produkt, ale to jest historia twojego zbawienia, która się toczy ciągle, jest niedokończona jeszcze. I ciągle jest w drodze i ciągle w jakiś sposób zaprasza nas do tego, żebyśmy byli bliżej, a nie dalej, żebyśmy mieli radość z tego, że faktycznie ten Bóg jest po naszej stronie i jednym z pierwszych Jego słów, które wyrzekł do człowieka, którego stworzył, to było: możesz. Nie musisz, ale możesz. Możesz czerpać z ogrodu. Zobaczcie, że On, stwarzając ten ogród rajski, postawił nas w najpiękniejszym z możliwych miejsc. Myśmy nad tym się nie trudzili, nad tym światem, który On zbudował według swojego zachwytu, majestatu. Ale gdzieś w tym wszystkim zapomnieliśmy chyba o tej możliwości tworzenia naszego życia i w jakiś sposób schodzimy do takiego niebytu. Czasami przejmujące jest to, nie wiem, czy macie takie wrażenie, ale że nawet nasze chrześcijaństwo w jakiś sposób obrywa się z radości. Że my generalnie w chrześcijaństwie, a w katolicyzmie już na pewno, to jest podejrzane. Radość jest podejrzana w Kościele. Ciekawe dlaczego. Dlaczego sobie myślimy, że jeśli ja wychodzę z konfesjonału, kiedy wychodzę z sakramentu pojednania, to ciągle muszę mieć zwieszoną głowę, jakbym ciągle musiał Pana Boga przepraszać, kiedy On mi właśnie przebaczył, kiedy On mi mówi: już nie patrz w ziemię, popatrz przed siebie, popatrz w niebo, bo ja ci wszystko odpuściłem, jesteś nowym stworzeniem. Znowuż masz carte blanche, którą możesz zapisywać. Nie musisz się już wstydzić. Nie musisz siebie w jakiś sposób jeszcze do ziemi dobijać, bo jeszcze mało pokutowałeś. Nie, bo to nie jest prawda. Święci mówią, że jeśli ktoś z wiarą, z ufnością, z pokorą, skromnością staje przed konfesjonałem, klęka, to już Bóg bierze go w ramiona, żeby już go podnosić, żeby już mu pozwolić chodzić, żeby nie był związany paraliżem grzechu, słabości, tylko żeby był człowiekiem wolnym. I to jest piękna opowieść o tym, że możesz być człowiekiem wolnym. Możesz być człowiekiem, który nosi w sobie radość. Nie musisz w jakiś sposób ciągle pokutować i powiedzieć, że jestem prawdziwy wtedy, kiedy cierpię. Przecież w chrześcijaństwie nie chodzi o cierpienie. W chrześcijaństwie jest mowa o tym, że jeśli cierpienie przyjdzie na ciebie, to z Chrystusem go przyjmij. W Chrystusie go przeżyj, bo to cię ocali, bo cię to uzdrowi. Wcale w chrześcijaństwie nie chodzi o to, żeby było więcej cierpienia, to my wtedy będziemy jeszcze bardziej święci, czy będziemy ludźmi wierzącymi. Nie o to chodzi. W chrześcijaństwie chodzi, żeby umieć przyjąć te niewygodne rzeczy, przeżywać z Chrystusem po to, żeby w nich zmartwychwstać, a się nie pogrążyć. Straszną rzeczą jest to muszę. Wiecie, przypomina mi się historia, którą może żeście słyszeli, znali, którą się opowiada. Ona dotyczy przedziału w pociągu i opowiada o pewnej... Tam zresztą każdy może usiąść zamiast siostry zakonnej, która tam siedzi. Siostra zakonna siedzi, przychodzą ludzie do przedziału, jeśli już się zdobyli na siedzenie z kimś z branży, i patrzą na tą siostrę. I ktoś się w końcu zdecydował i mówi: siostra to musi być szczęśliwa. A siostra na to: muszę. I tak jest naszym szczęściem, nie? Tak jest naszą radością. Muszę. Muszę jako katolik cierpieć. Nie musisz. Jak przyjdzie cierpienie, to je przyjmij. Ja muszę jako katolik pokutować. Od pokuty idź dalej. To jest ciekawe, gdzie jest źródło naszego szczęścia. Jest taki piękny ksiądz, Ernesto Ronchi, który opowiadał taką historię, że kiedyś przyszedł do katedry w Mediolanie. Jest piękny, bogaty, niesamowita, majestatyczna budowla, w której jest dużo dzieł sztuki i tam jest jakiś taki duży romański albo gotycki krzyż, krucyfiks, który przedstawia Chrystusa ukrzyżowanego. I ten ojciec opowiadał, że kiedyś stał w tej katedrze, właśnie w takim zaciszu tej kaplicy i kontemplował po prostu oblicze Chrystusa cierpiącego na tym krzyżu. I nagle w tej katedrze pojawił się jakiś taki szumek, szelest. Okazało się po pewnym czasie, że przyszła babcia z wnuczkiem. Babcia, jak to babcia, od razu do ławeczki, grzecznie wszystko, modli się. A wnuczek, jak to wnuczek, no to zobaczymy, co tu jest. Więc łazi po tym kościele, tu coś spróbuje przesunąć, tu coś włączyć, tutaj świeczki gasi, które się tam zapaliły i nagle w całej tej rzeczywistości wchodzi na tego ojca Ernesto, który patrzy się w krzyż i tak w jakiś sposób przystanął, jak opowiada o tym, opisuje i nagle pyta go, tak ciągnie go za rękaw i pyta się, kto to jest? Co byście odpowiedzieli? Pamiętajcie, że macie malca przy sobie. Albo nie, że macie swoje dzieci przy sobie, swoje wnuki. Albo swoich przyjaciół, dorosłych ludzi, który cię przyłapał po prostu na to, że patrzysz się, gapisz się w krzyż Chrystusa i pyta się, kto to jest? Co byście odpowiedzieli? Ernesto powiedział, że miał tylko chwilę, żeby wyrazić to, co jest w jego sercu. I żeby powiedzieć temu malcowi, kto to jest. I powiedział, to jest ten, który codziennie czyni mnie człowiekiem szczęśliwym i wolnym. A mały na to, oho, i poszedł z długo. Powiedzielibyście, gdyby wam ktoś zadał takie pytanie, kto to jest, że to jest ktoś, kto czyni cię człowiekiem szczęśliwym codziennie i wolnym? Czy bardziej byśmy uderzali w takie tony, no, odkupiciel, zbawiciel, wszystko się zgadza. Czujecie różnicę? My nie mówimy o definicji Boga. My nie mówimy o definicji miłości. My mówimy o relacji żywej, przemieniającej. Tej, która faktycznie jest moim szczęściem, moją radością. Słuchajcie, czy wy, jeśli macie ciągle taki przywilej i żyjecie w małżeństwach, czy generalnie o swoim współmałżonku, żonie, mężu, mąż, żona może powiedzieć, że to jest ten, który czyni mnie codziennie szczęśliwym? Zero reakcji? Ale słuchajcie, o taką wizję Panu Bogu chodzi. O taką wizję Panu Bogu chodzi. Żeby ten drugi człowiek był dla mnie szczęściem, źródłem szczęścia. Tak, nosi w sobie słabość. Każdy z nas nosi tą słabość. Chciałbym kochać na miarę Boga. Nie potrafię. Potrafię kochać na miarę człowieka. Czasami okrutnie, czasami nie potrafię tego wyrazić, jakbym chciał. Czasami pomylę się, czasami coś zrobię, ale tak jak Bóg ciągle daje szansę, tak i my sobie dajmy tą szansę, ale w jakimś takim znowu nie samą wystarczalności, ale w obecności Pana Boga, że Ty stwórz tą miłość, Ty stwórz tą relację, bo ja nie potrafię, chciałbym, ale chciałbym być dla kogoś źródłem szczęścia. Tak, żeby przy mnie jeszcze bardziej piękniał, żeby ciągle o tym w jakiś sobie przypominać. Słuchajcie, to jest droga szczęścia, to jest droga zbawienia. Ku życiu, ku szczęściu. Przecież Pan Bóg nas na wieczność nie zaprasza znowu do roboty. Na ucztę nas zaprasza, do wesela nas zaprasza. To jest droga chrześcijan. A nie, że my tam w niebie znowu coś będziemy musieli. Może nas zapyta tylko jedną rzecz. Jak kochałeś? Jak kochałeś? Jest w prawosławiu taka piękna opowieść, że jak przychodzi do nieba ktoś, to wychodzi święty Piotr i patrzy. Na co patrzy? Czy kogoś za rękę prowadzi za sobą? Czy przychodzi tam sam? I myślę, że to jest piękny obraz. Przyprowadzić kogoś do Chrystusa. Przyprowadzić kogoś do źródła życia po to, żeby faktycznie tego życia było więcej, a nie mniej. Słuchajcie, od prostych rzeczy mówiliśmy sobie, że zaczyna się jakaś harmonia, że proste rzeczy też uzupełniają to wszystko. Wiecie, ja dość często jeżdżę pociągiem między Poznaniem i Warszawą i tam doświadczam takiej rzeczy, że jak wchodzę do przedziału, to mówię dzień dobry. I nagle ściana. Ale że co? Po prostu dzień dobry. Wychodzę, do widzenia. Miłego dnia Państwu życzę. Kurka z choinki się urwał. Nikt nie odpowiada. No, wydaje mi się, że polskimi kolejami jeżdżę. Jestem w Polsce, więc generalnie ten język jest intersubiektywnie w jakiś sposób znany, nie? Ale nie. I ciekawe tak, że tak, takie, potrafimy tam siedzieć godzinę, nie? Dwie, trzy, patrzeć się tam w te smartfony, nie smartfony i tak dalej, z sobą nie gadać, ale są takie historie, które zmieniają totalny obraz, bo akurat tutaj jakaś pani taka starsza przyjdzie z tobołami, albo jakiś fajny staruszek też zaglądnie usiądzie, tak się rozgląda po całym tym przedziale i mówi, a pan daleko? A pan to gdzie jedzie? No i zaczyna się gadka, nie? I nagle masz takie spięcie, że ale to co panu to obchodzi, ja jadę? Ale zaczyna się rozmowa i zaczynają ludzie do siebie wracać właśnie dlatego, że ktoś miał odwagę zaproponowania czegoś innego. Żeby nie było takiej nudy, żeby nie wiało taką, że przeminęło wszystko z wiatrem, tak jak ze wszystkim, nie? Wiecie, ja lubię patrzeć na ludzi, to nie dlatego, że wścibski jestem, ale że lubię patrzeć na ludzi, bo dość dużo rzeczy widać z boku. Jak ja widzę jakąś starszą parę małżonków, którzy idą i tak dreptą, nie? Tak step by step po prostu. Za 5 godzin może gdzieś tam dojdą 300 metrów dalej, nie? Ale idą. Jak oni są w siebie jakoś tam wtuleni, on trzyma jej rękę, trzymają, nawet jak im te ręce drżą i to nie z zimna po prostu, tylko z innych przyczyn, to widać, że tam jest jakaś nieprawdopodobna przygoda i kiedy ona idzie, go tak szturcha i mówi idą dalej, to jest coś nieprawdopodobnego. A kiedy idziesz drogą i widzisz młodych ludzi, którzy idą w smartfonach po prostu i niby się kochają i tam jest tyle namiętności, tyle chęci, że oni są tam samotni, słuchajcie. Nie wiem, czy macie takie wrażenie, ale jak będziecie przychodzili koło jakiejś witryny kawiarni czy cukierni, zobaczcie, jak ludzie tam siedzą ze sobą, nie? Usiedli smartfony, siedzą w smartfonach, nie? Sobie myślę, kurczę, fajna tam rozmowa musi być. Zamawiamy coś? Może. Latte? Nie, cappuccino. Tatar? Nie, żurek po polsku. Dobrze ci? Rewelacyjnie. To co, posiedzimy jeszcze? No może chodźmy za chwilę. Po prostu nuda. To jak my chcemy w jakiś sposób być dla siebie jakimś wyzwaniem, jakimś pragnieniem, jakoś... Słuchajcie, no jedyna droga to prosić Ducha Świętego, żeby nas ożywiał, żeby nas uświęcał, żeby faktycznie ten, który jest wiosną poznania, wnikania w głębie samego Boga, był dla nas po prostu zasadą. Nie zapominajcie o Duchu Świętym. Nie zapominajcie o tym, który jest w stanie ożywić wszystko, co martwe. Przywrócić jakiś blask, jakieś życie, bo przecież On to stwarza. Nasze życie, nasze relacje, miłości i tak dalej, i tak dalej. Nie odrzucajmy Go. Ostatnio oglądałem taki filmik, który był taką rozmową między fryzjerem a gościem, który się u niego strzygł. No i ten fryzjer mówi, że nie ma Boga. No bo zobacz, tyle zła, tyle wszystkiego, wojny, to tu, to tam, nie ma Boga. Bo gdyby był, no to po prostu tego wszystkiego by nie było. Nie ma Boga. I ten wychodzi taki przerażony trochę tymi argumentami. Stanął przed tym zakładem fryzjerskim, tak patrzy przed siebie. Widać, że ten facet coś przeżywa i nagle ma taką podkówkę, ale później coraz więcej radości. I za chwilę znowu akcja przychodzi do tego salonu fryzjerskiego. On wchodzi, wiecie, z takim gościem, który słucha muzyki na słuchawkach i ma włosy potąd, nie? Po pas, nie? I mówi do tego fryzjera, fryzjerów też nie ma. Jak to nie ma? Są. On mówi, nie ma. Bo jakby fryzjerzy byli, to on nie miałby tak długich włosów. A fryzjer taki oburzony mówi, a to nie nasza wina, bo on nie przychodzi. A mówi, aha, czyli generalnie Pan Bóg też jest tylko że my do Niego nie przychodzimy. Słuchajcie, to jest coś takiego, że my idziemy, podążamy za pewną rzeczywistością. A to, co wam mówiłem o Dzień Dobry. Ostatnio też czytałem, słyszałem o takiej akcji społecznej gdzieś na jakimś osiedlu. Nie wiem, w jakim mieście, na pewno nie na Poczekajce i na pewno nie w Lublinie, bo to bym zadrukował. Zresztą szanujmy się, nie? Tutaj takie rzeczy się nie zdarzają. Ale o co chodziło? Chodziło o to, że w tej społeczności, tej osiedlowej, ludzie zauważyli, że siebie nie zauważają. W ogóle mijają się jakby jak pionki, się traktują jak powietrze. I była grupa takich wariatów, którzy stwierdzili, że będą chodzili po tym osiedlu i będą mówili ludziom: dzień dobry panu. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani. Dzień dobry panu. Miłego dnia życzę. I wiecie, za każdym razem jak to zaczęli robić, to wiecie co było? Taki odrzut, nie? Ale o co ci człowieku chodzi? Co za dzień dobry? Co za dzień dobry? Co to jest? A wiecie co? Po paru dniach sytuacja na tym osiedlu się zmieniła, bo ludzie zaczęli mówić do siebie: dzień dobry, miłego dnia panu życzę. Bardzo dziękuję panu. Również wszystkiego dobrego. Zobaczcie, jak się zmienia sytuacja, jak niewiele czasami trzeba, nie? A my się mijamy. My nie jesteśmy jakoś zainteresowani tym, że ktoś jest obok. A przecież można. Można, bo można naśladować gesty Chrystusa. Nie wiem, czy znacie takiego malarza, Caravaggio się nazywa, i namalował taki obraz pod tytułem Powołanie Mateusza. I tam jesteśmy w tym powołaniu Mateusza w takiej spelunie, do której wchodzi Chrystus razem z Piotrem. Dziwne to miejsce, bo generalnie niby ma okno, ale to okno jest takie matowe, jakby ktoś w ogóle go zamurował, nie? Że nic nie widać, żadnego świata. Nad stołem siedzą tacy maruderzy, różnych stanów, różnych, w różnym wieku, trochę nie wiedzą, co z sobą zrobić. Jest jakiś młody gościu, który siedzi zrezygnowany, po prostu patrzy w te parę kupek pieniędzy, które tam są. I nagle w całej tej rzeczywistości jakieś takie zmieszanie na oczach tych ludzi, którzy jednak zobaczyli, że ktoś wszedł do środka. Chrystus, który stoi z wyciągniętą ręką, w takim geście zapraszającym, jakby powołującym właśnie do życia. Tak, macie dobrze skojarzenie z Kaplicy Sykstyńskiej, po prostu Michała Anioła, tak? Michał Anioł, tak, już się nie pomyliłem, że to był Archanioł. I zaprasza po prostu jakby do siebie, ale to nie jest gest Boga Ojca, który został tam namalowany, ale wyciągnięta dłoń Adama, który był stwarzany. Bo Chrystus przychodzi jako nowy Adam, by powołać do życia. I gdzieś taka konsternacja, bo jeden niby pokazuje, ale to o mnie chodzi, żebym wyszedł z tej komory celnej? A może ten z boku? O którego chodzi? Ja? Ale wiecie co, nawet to nie jest najważniejsze w tym obrazie, tak mi się wydaje. Najpiękniejszą rzeczywistością jest to, że jak patrzysz na ten obraz, to ten Jezus z tym gestem wyciągniętej ręki, w niego wtopiony jest Piotr. Piotr, który jakby jest wtopiony w tego Chrystusa, jakby z tym Chrystusem tworzy całość. I na tym obrazie widzimy, że tam jest z boku taka ręka wyciągnięta Piotra, który jakby chce naśladować ten gest Jezusa zapraszający, powołujący też do tej komunii, ale jakiś taki jest taki skromny, jakby taki niepewny, ale my dokładnie do tego jesteśmy zaproszeni. Powtarzać gesty Chrystusa, powtarzać słowa Chrystusa, powtarzać życie Chrystusa, naśladować życie Chrystusa. I wtedy idziemy tą drogą zbawienia, bo inaczej zostajemy w tym świecie trochę takim lodowatym, a wszystko w takiej najuboższej wersji może stać się źródłem nowego życia. Święty Charbel kiedyś powiedział takie słowa: nie wystarczy znać drogę, trzeba w nią wyruszyć i przebyć ją. Pan rzuci światło na kolejne strony, ale to ty masz je przeczytać. Oświetli twoją ścieżkę, ale to ty musisz zrobić krok. Gdziekolwiek pójdziesz, potrzebujesz do tego własnych nóg. Zobaczcie, że to jest zaproszenie do wyruszenia. Chciałbym was na chwilę zabrać do Las Vegas. Mogę? Dziękuję bardzo. Zapraszam do Las Vegas. Tam wydarzyła się taka historia, która miała miejsce, bo oto w tym Las Vegas żyje Trevor, chłopaczek 12-letni ze swoją mamą, która jest alkoholiczką, pracuje na dwa etaty, żeby jakoś to składać do tak zwanej całości. Ojciec? Ojca nie ma. Ojciec jak UFO pojawia się i znika. Po prostu nie jest zainteresowany w ogóle wychowaniem syna, nie chce uczestniczyć w tej rzeczywistości. Pojawia się na chwilę, coś tam chce, później znowu go nie ma. Jest ten Trevor, który żyje z tą mamą i tak chodzi do szkoły. I w pewnym momencie, pewnego dnia w tej szkole pojawia się nowy nauczyciel, Simonet. Facet, który wygląda na początek dość odrażająco, dlatego że jest pokryty bliznami. Ale od razu w jakiś sposób zaprasza tych swoich uczniów do pewnego zadania i zadaje im takie pytanie. Jeśli istniejący stan rzeczy będzie, okaże się do bani, to kochane dzieci, co to wtedy będzie? No i taki młody intelektualista odzywa się i mówi, leżymy. Leżymy na całego. Więc ten nauczyciel ciągnie dalej i mówi, no chyba, że weźmiemy to wszystko w nasze ręce i zaczniemy zmieniać świat. Mówi, to jest wasze zadanie, nieobowiązkowe. Wymyślcie sposób, jak zmienić świat. Inni, te dzieciaki, jak usłyszały to zadanie, no to wiecie, jedno wielkie oburzenie, nie? I tam jedni, a to głupie, a to trudne, a to zbzikowane, a to nudne. A ten Simonet, ten nauczyciel mówi, ale nikt z was nie powiedział, że nie niemożliwe. A więc jest możliwe i możemy to zrobić. Spróbujcie. Jeden z tych uczniów, właśnie ten Trevor, nie bierze tego jako fikcję, jako mrzonkę, jako coś niewykonalnego i wymyśla pewien program, który nazywa się Podaj Dalej. Zresztą to jest tytuł tego filmu, który wam opowiadam. Podaj Dalej polega na tym, że wybierasz trzy osoby, którym naprawdę realnie chcesz pomóc. I on sobie wymyślił w ten sposób, że jak ja pomogę trzem osobom, to poproszę, żeby oni pomogli kolejnym trzem osobom. I te kolejne trzy osoby znowu mają pole kolejnym trzem osobom. Więc widzicie, że piramida dobra bardzo szybko rośnie. No i on faktycznie zaczyna wdrażać ten program w życie. W sumie to teraz nie wiem, czy wam spoilerować ten film. No ale wybaczcie, muszę, bo jest mi potrzebny do dalszego toku moich wywodów. No i on faktycznie znajduje takiego narkomana, ćpuna, którego zaprasza do domu. Mama nie wie, ukrywa go tam w szafie, nie w szafie, coś tam, ale okazuje się, że nakarmił go wszystko. Ten się wykąpał. Wydaje się, że coś może ruszyło z miejsca, ale nie ruszyło, bo on dalej jakoś wraca na to wysypisko śmieci, na którym on go zauważył. Stwierdził, że może mama potrzebuje pomocy. No i fajnie by było mieć ojca, to może tego swojego nauczyciela z mamą jakoś pożeni. No ale okazuje się, że to też jakoś tak jak po grudach. Zobaczył swojego kolegę w szkole, który jest przez innych szykanowany, obrażany, bity. I w jakiś sposób próbuje się za nim wstawiać. Chce mu ulżyć w tej jego niedoli. I nie wiadomo, co będzie. Film jest o tyle taki trochę w pewnych momentach skomplikowanych, że nie wiesz, czy to jest teraz, czy to jest później, że te czasy się nakładają. I w pewnym momencie widzimy, jak wszyscy są tym wszystkim tacy oszołomieni całym tym pomysłem. Jest taki wywiad, który jest tym Trevorem robiony. I ten Trevor tak siedzi, trochę taki zrezygnowany i mówi, że chyba to nie wypaliło. Chociaż to jest dobre założenie, mówi. Tylko, że niektórzy nie chcą tego zrobić, bo się boją. Są tacy, co by chcieli, ale boją się wyjść ze swojego świata. Boją się, choć wiedzą, że nie żyją. A szkoda, no bo to jest dobry program. Film kończy się dość taką rzeczywistością trudną, dlatego że okazuje się, że w kolejnej bójce, kiedy ten jego kolega w klasie jest bity przez swoich kolegów, którzy się robią na takich macho, ten staje w jego obronie, ale tamten jeden z tych napastników miał nóż, godzi go i ten Trevor umiera. Więc widać, że chyba całe to przedsięwzięcie, ma jedną wielką wadę, po prostu nie udało się i jeszcze jest tragedia. I widzimy, jak mama w rozpaczy jego siedzi w tym domu, niepogodzona z tym, co się stało. Widzimy tego nauczyciela, który zapalił w tym małym chłopaku taką wizję dobra i zmiany świata, że jest jakoś pogrążony w jakimś takim smutku, takiej depresji, bo być może, że chciał zrealizować kiedyś taką wizję, a mu nie wyszło i teraz ma taką zagwozdkę, że może to wszystko jest jednak jego winą, że tego chłopaka nie ma, miał takie piękne, czyste serce. I nagle jest jakiś szum przed domem. Słuchajcie, oni wychodzą z tego domu i widzą morze ludzi, którzy przyszli pod ten dom ze świecami, bo generalnie doświadczyli podaj dalej. I być może właśnie o to nieustannie też Bogu chodzi. Nie zatrzymuj tej łaski, którą masz dla siebie samego, ale podaj dalej. Nie zatrzymuj tej wizji świata, wizji człowieka, którą ma Bóg, podaj ją dalej. Spróbuj kochać, tak jak potrafisz, dzisiaj, tu i teraz, ale nie decyduj się na to, żeby to już była końcowa opowieść o tym, jak można kochać, bo możesz kochać bardziej. I zdecyduj się na tą drogę, która prowadzi do wieczności, bo w nim i w tej wieczności, i w tej rzeczywistości nic się nie kończy. Zacząłem wierszem i chciałbym skończyć wierszem. Mogę? Znowu nie macie trochę wyboru. Tym razem pana Romana Brandstettera, też pięknego człowieka, który był związany z naszym klasztorem w Poznaniu, który tworzył tam swoje dzieła. I pan Roman Brandstetter pisze w ten sposób. Oddaj nam, Panie, natchnienie do wiary, albowiem wiara jest trudną twórczością, która wymaga czujności sumienia, ognia, pokory i woli, bez której nie ma modlitwy, ani nie ma skruchy i świadomości popełnionych grzechów. Bo wiara w Ciebie winna być tworzywem, w którym się człowiek cały wypowiada, jak malarz w barwie, jak poeta w słowie, jak kompozytor w układaniu dźwięków. Każdy z nas musi tę wiarę kształtować według wymogów swej twórczej woli, według potrzeby swej osobowości. I ten wysiłek nawet nie wystarczy. Bo chcąc naprawdę wierzyć w Ciebie, Boże, musimy zostać artystami wiary. I nieustannie tę wiarę zdobywać. I wciąż od nowa zdobywać jej głębie. Jak zdobywamy nowe słowo w wierszu, jak zdobywamy nowy dźwięk w muzyce i nowe barwy na płótnie obrazu. Każda rutyna i każda maniera są śmiercią wiary i śmiercią sumienia. Oddaj nam, Panie, natchnienie do wiary. Amen.